Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym pokrótce podsumować wybory parlamentarne, które odbyły się w tym miesiącu w Norwegii, w Federacji Rosyjskiej i w Republice Federalnej Niemiec. Chciałbym je podsumować przede wszystkim przez pryzmat bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, a konkretnie przez pryzmat bezpieczeństwa energetycznego. Zacznijmy od wyborów w Norwegii. One się zakończyły 13 września. Wybory do jednoizbowego parlamentu, 169 miejsc, wygrała Partia Pracy i prawdopodobnie utworzy koalicję z Partią Centrum i Socjalistyczną Partią Lewicy. Będziemy obserwować tutaj koalicję centrolewicową i odsunięcie od władzy konserwatystów. Co istotne z punktu widzenia państwa polskiego, moim zdaniem to całkiem niezły wynik Socjalistycznej Partii Lewicy, 7,5%, a w kontekście tych postulatów, które ta partia zgłasza, a mianowicie zakończenie jakichkolwiek nowych odwiertów ropy i gazu, no to stawia pod znakiem zapytania taką długofalową strategię dywersyfikacji w oparciu o gaz norweski. Biorąc pod uwagę to, że przez Baltic Pipe ma płynąć gaz ze złoża w Stavanger, złoża, które no powoli się kończy, no warto sobie zadać pytanie, jak będzie wyglądało dalej importowanie gazu z norweskiego szelfu, jeżeli nie będzie nowych odwiertów. Ta polityka klimatyczna, polityka energetyczna w oparciu o te postulaty klimatyczne jest coraz silniejsza w Norwegii. Te postulaty, zielone postulaty, tak je nazwijmy, są coraz istotniejsze i w tym kontekście warto sobie oczywiście odpowiedzieć, jak to będzie wyglądało. Już biorąc pod uwagę fakt, że oddanie gazociągu Baltic Pipe 1 października 2022 roku może być zagrożone z uwagi na te przerwy w budowie, które obserwowaliśmy w tym roku. Te decyzje duńskiego Energinetu były absolutnie niezrozumiałe w takim sensie, powiedziałbym, bardzo merytorycznym. Powoływanie się na kwestie ekologiczne i wstrzymanie budowy było niewątpliwie bardzo korzystne z punktu widzenia interesów gospodarczych, energetycznych Federacji Rosyjskiej, ale nie z punktu widzenia państwa polskiego. Moim zdaniem ten termin może być zagrożony, istnieje takie ryzyko, a w sensie, tak jak powiedziałem, długofalowej strategii, biorąc pod uwagę obecną koalicję, kształtującą się koalicję centrolewicową, no być może będą tutaj także problemy, jeśli chodzi o dostawy norweskiego gazu w dłuższej perspektywie. Warto mieć także na uwadze, że duński Energinet ma dosyć ciekawe doświadczenia w zakupach i później redystrybucji gazu rosyjskiego, co mogłoby być no, tutaj niebezpieczne w kontekście tych planów dywersyfikacji. Wiemy dobrze, że Baltic Pipe ma być elementem kluczowym tak zwanej bramy północnej, razem chociażby z terminalem LNG w Świnoujściu, czy tym pływającym terminalem w Zatoce Gdańskiej i uniezależnieniem się od importu rosyjskiego gazu, jeżeli rzeczywiście byłyby opóźnienia w budowie Baltic Pipe, czy w dłuższej perspektywie te zakłócenia w dostawie, no to albo perspektywa zakupu rosyjskiego gazu przez Baltic Pipe, no to rzeczywiście cała ta idea byłaby no nieporozumieniem po prostu. Dlatego warto także przyjrzeć się wyborom Federacji Rosyjskiej. Myślę, że tutaj żadnych niespodzianek nie było. Wygrała jedna Rosja, czy też wspólna Rosja, partia rządząca, partia Władimira Putina, uzyskała blisko 50% w wyborach proporcjonalnych na listach partyjnych, w wyborach w jednomandatowych okręgach zdobyła 198 mandatów na 225 możliwych. Warto także, można powiedzieć tak, no, zaakcentować spory wynik Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, blisko 19%, ale w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich Federacji Rosyjskiej w 2024 roku, tak jak powiedziałem w jednym z odcinków geopolitycznego Dziennika Analitycznego, było to swego rodzaju wotum zaufania dla Władimira Putina, jak najbardziej korzystne dla niego. Tutaj nie tylko ze strony społeczeństwa, ale także aparatu państwowego, kwestii organizacji tych wyborów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, patrząc na ten sukces ogłoszony tuż przed wyborami parlamentarnymi w postaci zakończenia budowy Nord Stream 2, A także no, widzimy teraz w poniedziałek podpisana w Budapeszcie umowa bardzo korzystna dla Gazpromu z węgierskim MVM na dostawy 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu w ciągu najbliższych 15 lat. No, po 10 latach możliwa renegocjacja tej umowy. No, pokazuje, jak mocno Rosja, jak bardzo Rosja wzmocniła swoją pozycję geostrategiczną w Europie Środkowo-Wschodniej za pomocą geopolityki rurociągów. Z jednej strony po dnie Bałtyku Nord Stream 1, Nord Stream 2, z drugiej strony mamy i Blue Stream, i Turk Stream po dnie Morza Czarnego, no, zwłaszcza turecki potok, i tutaj te umowy i z Bułgarią, i z Serbią, i chociażby teraz z Węgrami pokazują, że Rosja umacnia swoją pozycję tymi instrumentami energetycznymi bardzo, bardzo wyraźnie. W kontekście roku 2024 i bezpieczeństwa państwa polskiego, jeśli chodzi o te wybory, warto zauważyć na bardzo istotny postulat właśnie jednej Rosji, zacieśnienia integracji z Republiką Białoruś. Myślę, że to będzie ten element, którym Władimir Putin będzie chciał się po prostu pochwalić przed wyborami prezydenckimi, pokazać, że jest politykiem skutecznym, że odniósł wielki sukces, jakim jest pogłębienie tej integracji w duchu traktatu z 1999. No i myślę, że rok 2024 to także bardzo interesująca data, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. W tym roku, w 2024 roku kończy się umowa dotycząca tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Ukrainy i wiele wskazuje na to, że ta umowa nie będzie kontynuowana, że ten tranzyt nie będzie kontynuowany. Ja bym tutaj był bardzo ostrożny przed takim wpadaniem w zachwyty nad deklaracjami amerykańskimi czy niemieckimi, gdzie możemy usłyszeć od prezydenta Bidena czy pani kanclerz Merkel, że będą zabiegali o bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy. Widzieliśmy to zresztą po spotkaniach kanclerz Merkel w Waszyngtonie, w Moskwie, w Kijowie czy nawet w Warszawie, że ta sprawa była poruszana, natomiast te gwarancje nie mają moim zdaniem większego znaczenia, na pewno nie mają większego znaczenia niż te gwarancje, które Ukraina otrzymała w końcu roku 1994 w memorandum budapesztańskim. W związku z tym moim zdaniem w kontekście i wyborów obecnych w Rosji, i przyszłości Ukrainy będzie się pogłębiała dezintegracja tego państwa. Rosja będzie niewątpliwie oddziaływała i geopolityką rurociągów, i presją migracyjną moim zdaniem również na pogłębienie dezintegracji tego państwa, co patrząc na także na zacieśniającą się relację z Białorusią, no, każe postawić pytanie, czy nie warto zacząć realizować polityki wielowektorowej w Polsce i przyjąć strategię elastycznego reagowania. Po ostatnim spotkaniu ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua z Siergiejem Ławrowem, szefem dyplomacji rosyjskiej, polski minister otrzymał zaproszenie do Moskwy i myślę, że warto wykorzystać tę wizytę, warto przede wszystkim polecieć do Moskwy i porozmawiać o konkretach, porozmawiać o konkretnej współpracy. Warto porozmawiać o kwestiach i energetycznych, bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego, i o kwestii presji migracyjnej, no ale także poruszyć kwestię zaproponowaną zresztą przez Siergieja Ławrowa, czyli kwestię małego ruchu granicznego. I wreszcie wybory trzecie, zakończone 26 września, wybory do niemieckiego Bundestagu. Wybory te wygrała SPD. Ponad 27,5% poparcia. Prawdopodobna koalicja to SPD, Zieloni i FDP i liberałowie. Koalicja, no można powiedzieć, czerwono-zielono-żółta, używając tych kolorów. Dla Polski moim zdaniem perspektywa niekorzystna z uwagi po pierwsze na silne takie tendencje w SPD do rozmawiania z Rosją ponad głowami państw Europy Środkowo-Wschodniej i myślę, że takim uosobieniem, taką personifikacją tej polityki SPD było kanclerstwo Gerharda Schrödera i na kilka tygodni przed oddaniem władzy podpisanie umowy o budowie Nord Stream z Gazpromem. Druga sprawa to oczywiście kwestia zielonych w rządzie. Myślę, że warto podkreślić wielki sukces zielonych. 14,8% to prawie podwojenie, praktycznie podwojenie stanu posiadania i widać zresztą wśród młodych ludzi przede wszystkim coraz większe poparcie dla polityki zielonych. Ja tylko przypomnę, że w roku 2019 w wyborach do Europarlamentu ponad 30% młodych ludzi głosowało na zielonych. Widać to także, tę zmianę pokoleniową bardzo mocno w osłabieniu poparcia dla Die Linke, dla lewicy, poniżej 5%, to mimo wszystko pewnego rodzaju zaskoczenie i to pokazuje, że ta pozycja zielonych będzie rosła, a ich postulaty związane z dekarbonizacją, z transformacją energetyczną są no, niebezpieczne dla państwa polskiego. Postulat szybkiej dekarbonizacji, postulat jak najszybszego wdrożenia pakietu Fit for 55, ograniczenia emisyjności gospodarki, postulat denuklearyzacji, czyli postulat absolutnego sprzeciwu wobec projektu, programu energetyki jądrowej. To są postulaty uderzające w polskie filary bezpieczeństwa energetycznego w dłuższej perspektywie. No i niewątpliwie należy się liczyć teraz, jeżeli dojdzie w ciągu najbliższych kilku tygodni, może miesięcy, do rzeczywiście stworzenia koalicji, na czele której stanie jako kanclerz Olaf Scholz, czyli przywódca SPD, lider SPD, należy się liczyć z dalszym kontynuowaniem, zacieśnianiem relacji niemiecko-rosyjskich, a także na przykład z próbami jeszcze głębszego podporządkowywania inicjatywy Trójmorza pod Berlin. No i niewątpliwie tak te kwestie energetyczno-klimatyczne, zarówno w odniesieniu do Polski, jak i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, będą jednym z filarów polityki zagranicznej Niemiec, jeśli chodzi o ten region Europy. Dziękuję Państwu za uwagę.